Dzień dobry w podcaście Gosia i Jerzy.
Dzień dobry. To jest
Gosia.
A to jest Jerzy.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o potrzebie pozytywnego wsparcia. Małgorzata, czy czujesz się pozytywnie wspierana przeze mnie?
Tak, czuję się pozytywnie wspierana przez ciebie.
Super.
A czy ty się czujesz pozytywnie
wspierana? Ja czasami się czuję pozytywnie wspierana, a czasami się czuję pozytywnie wgnieciony w ziemię.
No ciekawe, możesz tak rozwinąć.
No wiesz, no potrafisz czasami się skupić tylko na negatywach, nie?
To prawda. No prawda, ale walczę z tym, bo wiem, że to jest naprawdę...
Nie, no więc właśnie, dlatego dzisiaj...
I dlatego dzisiaj też rozmawiamy tak o tym potrzebie pozytywnego wsparcia. Co to w ogóle jest to pozytywne wsparcie? Jak ty to rozumiesz?
Wiesz co, no tak według mnie pozytywne wsparcie to jest wtedy, kiedy... Bo wiesz, bo w każdej sytuacji w życiu możesz znaleźć pozytywy i negatywy, tak? Mhm. W każdej sytuacji możesz zwrócić uwagę na coś, co działa, albo na coś, co nie działa, tak? Każda, no nawet i naprawdę to ja mam wrażenie, że nawet takie bardzo ekstremalne rzeczy typu śmierć kogoś w rodzinie jest też takim wydarzeniem, że możesz w sumie się skupić na negatywach, albo możesz się w sumie skupić na pozytywach. Mhm. No a inne mniej ekstremalne rzeczy w życiu tym bardziej. No i pozytywne wsparcie to jest takie, kiedy jeżeli jesteś w relacji z kimś, przyjacielem, żoną, mężem, wszystko jedno, nie? Jakimś człowiekiem, nie robotem, to, no to żeby w momencie, kiedy chcesz komuś udzielić wsparcia, no to żeby zwrócić uwagę na te pozytywy. Mhm. Bo czasami ludziom się wydaje, a mi myślę znowu, że to taka polska jakaś przypadłość jest dziwna, że jak się zwróci uwagę na to, co nie działa, to się też robi dobrze. To szczególnie komentatorzy na YouTubie tak pewnie myślą, że wiesz, nagrywasz godzinny podcast, gdzie mówisz o różnych rzeczach i w jednym miejscu chrząkniesz i ci powiedzie, a ta tam w 7:52 to chrząknąłeś, powinieneś to wyciąć. I pewnie ta osoba komentująca myśli, że ona robi tak dobrze, że o, zwróciłem im uwagę, bo tam był błąd, nie?
Tak, właśnie, wiesz co, dokładnie o tym chciałam porozmawiać, bo oczywiście potrzeba wsparcia w takich ekstremalnych sytuacjach, o których mówiłeś, wydaje się może bardziej oczywista, tak?
Mówisz że o śmierci? Wtedy,
no na przykład, tak, czy jakieś, nie
śmierć,
wiem...
choroba,
tak,
wylot z
utrata pracy. Tak, że to są takie rzeczy, gdzie no, osoby ci bliskie, czy nawet dalsi jacyś twoi znajomi, no po prostu gromadzą się jakoś wokół ciebie i...
I ci chcą pomóc.
No chcą ci pomóc, chcą cię wesprzeć, tak? Natomiast ja tutaj chciałam też porozmawiać o takim, wiesz, codziennym wspieraniu. W takich sytuacjach dnia codziennego, jak na przykład masz jakiś, nie wiem, pomysł, albo nawet, wiesz co, takie, weźmy takie nawet sytuacje z dziećmi, że dziecko mówi, słuchaj, dzisiaj chcę założyć na przykład taką bluzkę, a ty mówisz, nie, ale ona, słuchaj, jest na przykład, nie wiem, za cienka na dzisiaj, czy chodzi
ja
o takie...
tak nie robię, zauważyłaś?
Ja tak nie robisz, nie? No właśnie, a...
Ja mówię, wyjdź na dwór i zobacz, czy ta bluzka jest odpowiednia. I wychodzi na dwór i wiesz, zimno, nie? No to może jednak założę sweter.
Albo wiesz, na przykład, że podjęłam już decyzję, że coś zrobię, a ktoś chce mi pomóc i, ale wiesz, słuchaj, zastanów się, ale to się może wydarzyć, albo tamto jeszcze, tak wiesz, z takiej dobrej potrzeby serca.
A moim zdaniem to nie jest z dobrej potrzeby serca. Ja myślę, że ludzie, którzy tak ci mówią, jeżeli na przykład się dzielisz swoim pomysłem, nie, mówisz, o, wpadłem na pomysł, będę, nauczę się, nie wiem,
programowania. Na
programowania
przykład,
i będę pisał aplikację, dobry pomysł. A ktoś ci powie, nie, no wiesz, ale bo zanim ty się nauczysz tego programowania, no to już Hindusi będą, wiesz, tańsi niż Polacy i nikt cię nie będzie chciał zatrudnić. To nie jest potrzeba dobra, potrzeba serca. Ludzie tak mówią dlatego, bo oni nie chcą, żebyś ty to zrobiła. Ludzie tak mówią dlatego, bo oni sami się kiedyś nie nauczyli programować, bo sami kiedyś mieli jakiś taki pomysł i nie poszli za tym pomysłem i w związku z tym ciebie też chcą ściągnąć na ziemię,
to,
moim zdaniem.
Co?
Tak.
Mi się wydaje, że to jest zbyt daleko idący wniosek. Słuchaj, bo jest to jakiś taki nawyk, który mamy, wiesz? Mam wrażenie.
Tak,
jakiś
to, taki, tak jak powiedziałem,
bardzo
taki typowo polski nawyk. Tak.
Nie wiem, czy typowo polski, ale bardzo taki powszechny właśnie nawyk, że staramy się ustrzec kogoś od jakichś zagrożeń i to jest bardzo takie automatyczne, bo ja zwróciłam na to uwagę, bo mi właśnie coś takiego przeszkadza. Zwróciłam uwagę na to, że jak ktoś mi tak mówi, to mnie to właśnie ściąga na ziemię, to znaczy mi to przeszkadza, mnie to wytrąca z jakiejś mojej pewności, z decyzji, którą podjęłam.
Tak.
I nie jest mi wtedy lepiej, jest mi właśnie trudniej, bo ja już jakiś swój proces taki dojścia do tej decyzji, trudny,
przeszłam,
tak? I w momencie, kiedy słyszę właśnie jakieś takie dodatkowe wątpliwości, kiedy ja już komunikuję komuś, że o czymś zdecydowałam, to po prostu sprawia, że ja czuję właśnie ten brak wsparcia.
A szczególnie, że ja mam wrażenie też, że to jest tak, że no niby przeszłaś ten taki swój wewnętrzny etap ważenia plusów i minusów, podjęłaś decyzję, ale w momencie, kiedy decydujesz się z kimś podzielić tą decyzją, to nie jest też tak, że ty jesteś taka chojraczka, że 100% i ty jesteś super pewna siebie, tak? Tylko no, ta waga jest troszkę wychylona w stronę tego, że jednak chcesz to zrobić, ale to też nie jest tak, że ty wiesz, że do końca życia i na pewno to i nic więcej. Więc w momencie, kiedy ta osoba, z którą rozmawiasz, ci mówi, no tak, ale zwróć uwagę na to, że wiesz, właśnie jak się nauczysz programować, to ten język programowania to już będzie niepopularny i nie będziesz miała pracy, to ta waga ci z powrotem wraca w te rejony, gdzie jesteś niezdecydowana, no tak. Co? I to też o coś takiego chodzi, nie? Że właśnie, że wsparcie od bliskiej osoby, czy wsparcie od przyjaciela, przyjaciółki, to też między innymi powinno chyba polegać na tym, że, no, że będzie taka empatia, że oni będą świadomi tego, że ty to przeszłeś, że jesteś w tym miejscu i oni nie potrzebują, w sensie i ty teraz nie potrzebujesz tego, żeby cię sprowadzić właśnie z powrotem w te rejony niezdecydowania, tylko raczej potrzebujesz tego, żeby cię pchnąć bardziej w stronę decyzji.
Tak. Widzisz, tylko ty powiedziałeś, że to jest jakieś tam takie przemyślane właśnie, a ja na przykład po sobie widzę, bo ja też tak robię czasami. I ja to robię po prostu w jakiś taki sposób, gdzieś tak po prostu taki nauczyłam się tak, tak po prostu robię. A w związku z tym, że zauważyłam, że to mi przeszkadza, to zwracam teraz na to uwagę na to, żeby tak nie robić.
No i jak ci idzie?
No czasami mi wychodzi, czasami nie.
Trudno jest?
Jest trudno. No. Zwłaszcza staram się tego nie robić właśnie w stosunku do dzieci, tak?
No nie,
i
ogóle...
widzę po prostu ten sam efekt, tak? Że właśnie jeżeli no nasza starsza córka podjęła jakąś decyzję, tak? Że nie wiem, właśnie, no pojadę dzisiaj na przykład do babci, a ja staram się, ale może słuchaj, a tutaj jednak może zostaniesz z nami, czy coś. No, że ja jej jednak robię krzywdę, kurczę.
No, czy tak, no komplikujesz jej, wiesz.
Komplikuję jej, tak. I ona wtedy mówi, nie, no przestań właśnie, dokładnie mówi to, co, o czym ja teraz mówię. Tak?
Tak, rozumiem ją 100%. No. Czyli no więc, ustaliliśmy, co to jest właśnie pozytywne wsparcie.
Chodzi takie też wsparcie właśnie każdego dnia. No, jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z jakimś pomysłem, coś go zaciekawiło, to udzielmy mu tego pozytywnego wsparcia. No, nawet jeśli sami mamy jakieś wątpliwości albo stawiamy się w jego sytuacji i myślimy sobie, o ja bym się bała, tak, to jakby nie przerzucajmy tych strachów.
Ja jednak mimo wszystko uważam, że to jest, że z jednej strony to jest przyzwyczajenie, dobrze mówisz, tak, że tego się po prostu uczymy, bo wiesz, bo u nas w rodzinie ktoś tak robi, bo być może, wiesz, w szkole to zauważyliśmy, być może w pracy jesteśmy otoczeni takimi ludźmi, którzy generalnie się boją ryzyka i w związku z tym w ogóle, wiesz, jak status quo to jest super ważne, a jak ktoś kwestionuje status quo, to już jest bardzo źle. I to są wszystko rzeczy, które się nakładają, ale mimo tego ja wciąż będę się upierał przy tym, że jest też ten komponent tego, że większość ludzi jednak żyje takim średnim życiem. I każda taka duża decyzja, że ludzie są przyzwyczajeni, że wiesz, no w życiu są 2-3 duże decyzje, nie? Małżeństwo, dzieci, kredyt na dom i to jest koniec, nie? I już nic więcej, rozumiesz, nie? Jeżeli ty przychodzisz, nagle mówisz, a wiesz, bo 20 lat zajmuję się zarządzaniem nieruchomości, a teraz będę programistką. Ej, no to już jest za dużo, nie? Już te były te 3, a ty jeszcze teraz 4. I jeszcze, co to dalej spowoduje? A jakbyś jeszcze powiedziała, że wiesz, programistką wyjeżdżam na Filipiny, będę programować z Filipin. Bo tam jest, bo się opłaca. Jak się zarabia w dolarach i wydaje się w filipińskiej tej walucie, to chyba też jest dolar, tylko filipiński, to wtedy, wiesz, jak gdyby moc zakupowa jest razy 6. No i ja myślę, że to też jest to, że jest właśnie, że...
Wynika z takiego strachu właśnie, jeżeli...
Ale strachu ja mam wrażenie, że o siebie, że jeżeli ty byś nauczyła się tego programowania i wyjechałabyś do tych Filipin, to te osoby, z którymi rozmawiasz, by ci tego zazdrościły. Rozumiesz? Ja mieszkałem przez 10 lat w Tunezji, więc się napatrzyłem na trochę inną kulturę. Oni tam mają zupełnie innego typu podejście. Tam kompletnie nie ma takiego, wiesz, sprowadzania ludzi na ziemię. Jest zaciekawienie / o, jak fajnie, jak mogę ci pomóc. Zdecydowałem się, że pojadę sobie właśnie, wiesz, na południe i będę mieszkał na pustyni w Szałasie. Wow, super, mogę jechać z tobą? To jest, wiesz, to jest taka reakcja.
No to świetnie, wiesz co, bo badania właśnie pokazują, że ci ludzie, którzy są otoczeni właśnie takimi osobami, które je wspierają i no dają, oddają taką pozytywną energię, lepiej w ogóle sobie ogólnie radzą w życiu, tak? No bo i też dłużej, szczęśliwiej żyją.
No.
Także, wiesz, szukaj ludzi z pozytywną energią, ale też sam pracuj nad swoją pozytywną energią. O.
Dobra, to powiedzieliśmy, jakie tak? są zalety wspierania innych. No. I w sumie jakie są zalety posiadania takiej sieci dobrych, wspierających relacji, tak? Czyli jeżeli mamy do wyboru spędzać czas z kimś, kto ci raczej będzie zwracał uwagę na te negatywy, albo spędzać czas z kimś, kto będzie cię wspierał i będzie ci zwracał uwagę na pozytywy w twojej decyzji, to w sumie lepiej jest spędzać chyba czas z tymi, co pozytywy wynajdują i będą cię wspierali w tej podjętej decyzji. Ale co z takimi właśnie totalnie odjechanymi pomysłami, nie? W stylu, że właśnie ktoś, tak jak to co ja zrobiłem, nie? Że dałem ci przykład, że pracujesz 20 lat jako zarządca nieruchomości i nagle chcesz zostać programistką na Filipinach. Czy to nie jest tak, że w sumie ci znajomi albo ta rodzina, z którą jesteś, to jednak w takim szalonym pomyśle to już powinna cię trochę sprowadzić na ziemię?
Czy powinna?
Gdzie jest ta linia, gdzie cię powinni uratować?
Nie wiem. Myślę, że w każdej rodzinie ta linia jest gdzie indziej, tak? W zależności od jakichś możliwości, tak? No na ile ten taki szalony pomysł też przewróci...
przewróci co?
No takie życie rodzinne, codzienne, tak? Da? Jakby na ile ten mój szalony pomysł będzie miał wpływ na...
Każdy szalony pomysł będzie miał wpływ na komfort życia rodziny, w sensie takim, że zburzy ten komfort. I być może no
nie wiem,
wybuduje coś
myślę,
dalej
że
na gruzach.
Myślę, że jakaś taka linia, wiesz, że zagrożenie życia, zdrowia. Okay.
No to tak, to rozumiem.
To myślę, że tak. No ale jeśli moim marzeniem właśnie będzie ten wyjazd, tak, no to...
Ale to ciężko jest tak powiedzieć, czy to było twoim marzeniem. To jest trochę tak, jak wiesz, jak idzie nastolatek przed wyborem specjalizacji gdzieś tam, wiesz, w liceum do rodziców i mówi, słuchaj, no to w sumie... Tak rozważam te trzy rzeczy, które tutaj sobie mogę wybrać i wybrałem, że będę chemikiem. Mhm. I wiesz, wtedy ci tacy smutni rodzice mówią mu, słuchaj, czy od zawsze marzyłeś, żeby być chemikiem? No wiadomo, że nie, no wiadomo, że w ogóle ciężko było się zdecydować na jedną z tych trzech rzeczy, bo de facto najlepiej to byłoby grać na gitarze albo, wiesz, albo grać w kosza albo coś tam. Rozumiesz? Więc to nigdy nie jest tak, że ty będziesz wiedziała, że twoim marzeniem to jest być programistką na Filipinach. Być może po prostu podjęłaś tę decyzję, bo jak gdyby poprzez takie, wiesz, antycoś, czyli na przykład ty już wiesz,
no tak,
że już
no.
po tych 20 latach bycia zarządcą, to już masz dość bycia zarządcą.
Ale to nie ma znaczenia, tak? No wspieraj taką decyzję.
Nie, no tak. No,
może też pojedziesz na te Filipiny.
Ja z przyjemnością pojadę na Filipiny. Chodzi mi o to, że ja bym właśnie zaryzykował tezę, że szczególnie bliska nasza rodzina, czyli rodzice, dzieci, współmałżonkowie, powinni zawsze wspierać. Choćby nie wiem co, choćby mi się wydawało, że to jest szalony pomysł i że ci ludzie robią źle i że to jest rozwalenie całego komfortu życia tej rodziny, to uważam, że ten najbliższy krąg powinien zawsze wspierać. To nie jest tak, że w momencie, kiedy taką decyzję podejmujemy, to jesteśmy tak stuprocentowo pewni, całe życie chcieliśmy mieszkać na Filipinach i być programistami i tak dalej, tylko no, ta strzałka gdzieś tam jest troszkę wychylona i w momencie, kiedy... ktoś, kto jest blisko ciebie, z kim się bardzo liczysz, bo wiadomo, że ktoś tam w internecie czy jakiś tam znajomy dalszy nie spowoduje jakiejś wielkiej zmiany na tej decyzji. Natomiast jeżeli przyjdziesz do współmałżonka i powiesz, słuchaj, no ja naprawdę bym chciała spróbować, a ten współmałżonek powie, mi się to w głowie nie mieści, no to wiesz, no to jest ciężkie, tak? W sensie takim, że może to spowodować, że ty jednak tego nie zrobisz. I co stanie się za 10 lat? Jak do tego podejdziesz za 10 lat? Więc ja myślę sobie, że jeżeli przychodzi do ciebie ktoś z bliskiej rodziny, to masz obowiązek wspierać zawsze pozytywnie. I ewentualnie wyszukać w sobie jakieś pokłady tego, żeby, jeżeli jesteś naprawdę mocno przekonana, że tam są jakieś elementy ryzykowne, to żeby to ryzyko jak najbardziej zmitygować, wiesz, jakoś wyśrednić coś tam, żeby było jak najmniejsze. Ale nie można mówić nie, bo to jest szalone coś tam i tak dalej. Nie? Że, no, że jest obowiązek takiego wspierania. I myślę, że myślę, że to tak się powinno do tego podchodzić. No. Czy w związku z tym powinniśmy się na przykład dzielić z tymi bliskimi ludźmi, z którymi jesteśmy w bliskiej relacji, swoimi problemami? Może się okazać, że ktoś, wiesz, już realizuje ten szalony plan i napotyka na jakieś problemy. I co wtedy?
Wiesz co, tak, no, z bliską osobą dzielisz się swoimi problemami. Z jednym takim dodatkowym tutaj szczegółem.
No.
Żeby no, nie przesadzać też, tak?
A, no to czyli, znowu, a no, to musimy zdefiniować, gdzie jest przesada.
No, gdzie jest przesada? No, w którymś momencie, no jak ci ta osoba druga mówi też, no dobra, stop, ja już nie mogę tego słuchać, tak?
Okej. Okay. No dobra, to znaczy, fair enough.
Tak, no to znaczy, no zdarzają się takie sytuacje. Ja na przykład też mam takie tendencje, że bardzo długo biję się z jakimiś myślami, tak?
Tak.
I no i nie mogę, no, tak wszystkich cały czas obciążać, tak, tym, co mam w głowie. No w którymś momencie trzeba się po prostu wziąć w garść i no każdy ma swoje problemy. Osoba, z którą jesteś, też ma swoje. Też się boryka z jakimiś swoimi, tak, codziennymi sprawami.
No to mówimy o tych problemach w ramach właśnie takiej jakiejś dużej decyzji, którą się podejmuje. Czy na zasadzie wracam z pracy,
życia,
wracam z pracy, miałem zły dzień i mam ochotę ci powiedzieć, że miałem zły dzień.
No nie wiem, no możesz mi powiedzieć, że miałeś zły dzień, nie?
A ja myślę,
ja
że
ci
nie.
Mogę powiedzieć, że miałeś zły dzień, ale potem, żebyś cały wieczór mi nie opowiadał o tym swoim całym.
No więc właśnie, nie? O to chodzi, żeby nie mówić. Chodzi. Moim zdaniem, jeżeli nie jesteś gotowa na to, żeby słuchać cały wieczór i ja nie mam ochoty opowiadać cały wieczór, to lepiej w ogóle nie powiedzieć. Tylko znaleźć jakąś alternatywną metodę poradzenia sobie z tym, czyli nie wyżalać się na tej biednej żonie, tylko, nie wiem, pójść, pobiegać, coś innego zrobić, nie wiem. Porzucać kamieniami w ścianę, no coś. Bo wydaje mi się, bo też właśnie z tymi problemami to jest różnie. Jeżeli przychodzisz po poradę, tak, czyli na przykład, wiesz, waham się, jak podejść, napotkałem na taki problem i teraz co mi poradzisz? Ja liczę się z tym, że możesz mieć dobry pomysł, to jest zupełnie innego typu jak gdyby podzielenie się problemem, niż, a wiesz, bo ten w pracy, który mnie zawsze wkurza, to dzisiaj też mnie wkurzy. No i co ty z tym masz zrobić? No? Oj, biedny, 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 jaki ty jesteś biedny, ojojoj.
Zrobić ci herbatkę.
No właśnie. W sumie to trzeba trochę, wiesz, powiedzieć ojojoj, a potem już dalej zająć się normalnie życiem. No ale ale czy my nie jesteśmy w takim razie już jakoś tutaj strasznie niebezpieczni blisko tego, wiesz, takiego bardzo mocno ugruntowanego przekonania, który w tym takim toksycznym self-helpie istnieje,
to znaczy?
Pod tytułem, że wiesz, jeżeli twój najbliższy małżonek, żona, mama, tata cię nie wspierają, to musisz się od nich odseparować.
Nie, no możesz na początek no też powiedzieć, tak, zwrócić uwagę. Nie musisz to zaraz kompletnie, wiesz, takiej
odejdź
relacji.
Odejdź od męża, bo cię mąż nie wspiera.
No po prostu powiedzieć, uświadomić, tak jak powiedziałam, są to pewne rzeczy, czasami takie nieuświadomione, tak? Powiedzieć, słuchaj, nie mów tak do mnie, bo to mnie nie wspiera, to sprawia, że tracę pewność siebie w decyzji, którą podjęłam, tak? Albo nie wiem, to mi zabiera radość z tej sytuacji, tak?
No tak.
I słuchaj, za każdym razem, jak tak robisz, no jest to po prostu dla mnie, nie wspierasz mnie, nie pomagasz mi, utrudniasz mi życie, tak?
Ja myślę, że jeżeli tak postawisz, znaczy w sensie postawisz sprawę, chciałem powiedzieć, jeżeli tak zakomunikujesz, to w sumie no tylko psychopata będzie dalej...
No ja myślę tak, no
nie?
Że... No
w sensie każdy normalny powie, tak. O kurde, sorry, no masz rację, nie? Nie chcę tak robić.
No widzisz, I wiesz co, bo ty tutaj tak za każdym razem, wiesz, odpływasz do tych takich tutaj dużych rzeczy,
no?
Jakichś dużych decyzji, czy jakichś pomysłów i wydarzeń. Nie, no nie przepraszaj. Ja z kolei będę ciągnąć, wiesz, do takich codziennych sytuacji.
No to pociągnij do codziennych,
że za każdym razem właśnie jak, to mi się bardzo podoba właśnie ta koncepcja, że za każdym razem, kiedy masz możliwość, to właśnie kogoś wspieraj, komuś, nie wiem, podziękuj, wyślij, nie wiem, mu buźkę dodatkową,
tak,
w SMS-ie,
oczywiście.
Tak? Że gdzieś tam, tak jak w swojej książce napisał nasz gość Miłosz Brzeziński, tak, w Głaskologii, że za każdym razem jak masz okazję właśnie komuś, nie wiem, się odwdzięczyć, tak, czy komuś powiedzieć coś miłego, to skorzystaj z tej okazji, nie trać tej okazji, tak?
Wydaje ci się, że nic się nie stanie, jeżeli nic nie zrobisz, ale de facto nie wykorzystasz okazji do tego, żeby kogoś pozytywnie mieć wpływ na kogoś.
Tak,
rozumiem?
Właśnie, naładować kogoś pozytywną energią, wesprzeć go,
a
albo docenić to, że w ogóle, nie wiem, zainteresował się tobą,
tak.
Właśnie wysłał ci jakąś wiadomość, zapytał, co u ciebie, tak? Mhm.
Tak. Znaczy ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio to, wiesz, na świecie jest tak, że my, no jak gdyby no, technologie, których używamy i to, w jaki sposób mamy zachodnie społeczeństwo zorganizowane i to, co w tych społeczeństwach zachodnich jest ważne, no to wszystko powoduje, że tak, wiesz, ludziom się wydaje, że mogą być takimi wolnymi elektronami, nie? I że to wcale nie trzeba, że wszyscy będą tobie coś robili, a ty nikomu nie musisz, nie? I tak dalej, że to jest takie... I że to jest nieprawda, tak? W sensie takim, że każdy potrzebuje takiego zwykłego wsparcia i że w sumie, jeżeli mielibyśmy jakąś tam jedną zasadę taką sformułować, to ja bym sformułował przy dzisiejszym podcaście taką, że jeżeli masz do wyboru w danej sytuacji, w danej relacji z kimś, w danej komunikacji z kimś, zwrócić uwagę na coś negatywnego albo na coś pozytywnego, zawsze zwróć uwagę na coś pozytywnego, tak? Jeżeli możesz skrytykować albo pochwalić za coś, zawsze pochwal. Po pierwsze dlatego, że ten świat jest tak zrobiony, że pewnie ludzie i tak na co dzień dostają raczej krytyką, a nie pochwałami, a po drugie też dlatego, że jeżeli się przyzwyczajimy do tego, żeby ludziom zwracać uwagę na pozytywy, to w naszych życiach też będziemy zwracali uwagę na pozytywy. I to nie dość, że nam się opłaci, bo ci ludzie będą pozytywnie jak gdyby o nas myśleli, wiedząc, że my ich wspieramy, ale nam się też przyda w konfrontacji z nami samymi, bo my też się nauczymy zwracać uwagę po prostu automatycznie na rzeczy pozytywne. I myślę, że każda osoba, która coś tworzy w życiu i no i ma takie momenty, no, że każdy twórca jest największym krytykiem samego siebie, tak? To się tam nam się tylko wydaje, nie, że ktoś tam nam na coś zwrócił uwagę, a de facto najbardziej surowi jesteśmy względem samych siebie i to dobrze robi, jeżeli się zwraca uwagę właśnie na raczej pozytywne rzeczy. Nie?
Mhm. No właśnie, dokładnie tak.
Masz jakąś taką technikę, którą mogłabyś się podzielić z naszymi słuchaczami, co robić, jeżeli masz ochotę kogoś tam, wiesz, wbić w ziemię, a tu jednak się łapiesz się na tym, że może jednak nie, to co zrobić, żeby się złapać zanim
ugryź się jednak... w język.
A to tak się łatwo mówi, no.
Przede wszystkim, no, trzeba zacząć właśnie od uświadomić sobie, tak, że właśnie w taki sposób mamy taki automat wbudowany, taki właśnie niewspierający. I za każdym razem, jak się zdarzy taka sytuacja, chwilę się wstrzymać właśnie przed powiedzeniem czegoś. Mi się udaje. Mi się udaje. Jeszcze w wielu sytuacjach mi się nie udaje.
A może to właśnie cały sekret tkwi w tym, żeby nie być za bardzo reaktywny?
No tak, to no. Też. Wiesz co, a może też takie właśnie praktykowanie samemu tej takiej, wiesz, nie wiem, wdzięczności, pozytywności, tak?
No. Żeby tak nie.
Wtedy bardziej się przestawiasz na takie mniej, na niekrytykowanie, niedoszukiwanie się negatywnych rzeczy, tylko na jakoś tak automatycznie wtedy łatwiej nam przychodzi, jak właśnie w rozmowie z kimś, właśnie takie wspieranie i szukanie czegoś pozytywnego.
No, to mi się podoba. I tak odliczyć 5, 4, 3, 2, 1, dopiero wtedy coś powiedzieć, nie? No. 5 sekund wystarczy. No dobra, czyli nie radzimy się odseparowywać od ludzi bliskich, którzy na negatywne rzeczy tylko zwracają uwagę. A ja może jednak bym powiedział, że po tym, jak co Małgorzata poradziła, oczywiście, żeby powiedzieć i żeby przedstawić, jak my to widzimy, to też, żeby zobaczyć, czy to miało jakiś efekt. Bo ja uważam, że jednak to zależy. Jak masz współmałżonka takiego, no to tutaj trzeba trochę popracować, no bo też, wiesz...
No to właśnie zależy od... O jakim typie relacji ale mówisz. No jeżeli masz jakąś długotrwałą relację, na której ci zależy, tak?
No i z którymi wtedy, się widzisz rzadko, to możesz się widzieć rzadziej.
No tak.
Rozumiesz? No, z współmałżonkiem będzie trochę trudniej, ale no wiesz, o co chodzi, nie? Że... Albo nie wiem, czasami niektórzy ludzie myślą, że są na przykład winni swoim przyjaciołom taką non-stop obecność. To bardzo często nastolatkowie dzisiaj tak mają, nie? Że im się wydaje, że w imię tej przynależności do grupy to oni muszą być zawsze otwarci na przyjęcie jakiegoś takiego, wiesz, emocjonalnego komunikatu od swojej grupy znajomych. I ja uważam, że to jest krzywdzące dla nich, w sensie, że to jest zły model, nie? Że może tak być, że na przykład w twoim środowisku znajomych jest ktoś, kto ci ciągle będzie zwracał uwagę tylko i wyłącznie na negatywne rzeczy. Ciągle będzie ci wytykał to, co robisz źle, a nigdy ci nie powie, co robisz dobrze. nigdy nie zwróci twojej... I ja myślę, że z takimi znajomymi nie należy się dalej przyjaźnić. No, albo lepiej ich jak gdyby właśnie odsunąć na tyle daleko, żeby to nie miało na ciebie negatywnego wpływu, bo no jednak tak. Jeżeli często się widzisz z takimi osobami, no to będzie bardzo ciężko zrobić coś pozytywnego, czy podjąć jakąś właśnie ryzykowną decyzję, czy wyjść ze swojej strefy komfortu i zacząć robić coś inaczej. Im będziemy starsi, tym trudniej będzie. W imię tej przyjaźni, która w sumie nie wiem, dlaczego by się miała nazywać przyjaźnią, bo czy składnikiem przyjaźni nie jest też wspieranie?
Jest, jak najbardziej.
No. No dobra.
A jak to zrobić na przykład w pracy, tak?
Odejść z pracy. Nie, serio, poważnie. Ja uważam, że te organizacje, w których się zwraca uwagę tylko na negatywy, a nikt nie potrafi powiedzieć dziękuję, nie zasługują na to, żeby w nich siedzieć.
A jak w takim razie wspierać w pracy? Tak? Jak wypracować, nie wiem, jakieś takie przyjazne właśnie środowisko wspierające?
No to tak samo jak w związku, tyle tylko, że na poziomie zawodowym, to znaczy jeżeli się pracuje z kimś, nie wiem, w zespole, czy w grupie, czy ma się jakąś tam grupę pracowników, z którymi się jest w jednym zespole, no to zwraca się uwagę na rzeczy, które ten zespół robi dobrze, czy ci ludzie robią dobrze, tak? A zwracać uwagę na negatywy tylko wtedy, kiedy te negatywy przeszkadzają w działaniu tego zespołu już w taki naprawdę bardzo konkretny sposób, albo jeżeli sprawiają, że się nie da dowieść efektu, wiesz, dla klienta. No ja bym to tak jakoś zdefiniował, bo czasami, wiesz, bo ludzie są bardzo różni. No jeden będzie właśnie, wiesz, szybciej pracował, drugi będzie potrzebował więcej czasu, żeby się zastanawiać. I ten wolniej myślący, wolniej jak gdyby wymyślający jakieś rzeczy wcale nie jest gorszym de facto członkiem tego zespołu niż ten, który jest szybki. Po prostu, wiesz, no można ich obsadzić w różnych rolach, tak? Tego bardziej analitycznego w tych rolach, w których ta analityczność jest potrzebna i gdzie nie trzeba super szybko czegoś wymyślać, a tego szybkiego, wiesz, strzelca, tam gdzie ta prędkość jest naprawdę ważna. Natomiast mówienie temu strzelcowi, ty weź się opanuj, bądź wolniejszy, versus temu wolnemu mówić, że masz być szybszy, no to jest trochę tak, jak jest takie fajne, taki to jest rysunek, nie? Że jest drzewo i stoją różne zwierzątka. W kolejce do tego drzewa i tam stoi jakaś małpa, wąż i słoń. I sowa im daje, wiesz, zadanie. I mówi, no dobrze, no to teraz w imię równości wszyscy wejdziemy na to drzewo. Rozumiesz? No i każdy z tych zwierzątek ma jednak inną jakąś tam swoją...
Technikę
wspinania się na to drzewo, czy w ogóle niektórzy, wiesz, nie wejdą. Wąż podejrzewam, że nie wejdzie na to drzewo.
Nie,
w ogóle.
Wąż wejdzie, a słoń nie wejdzie. Jak słoń wejdzie?
No słoń też może nie wejść. Słońce może łapami tak, wiesz, oprzeć. Ale rozumiesz, o co chodzi, że wiesz, my jako ludzie jesteśmy tak samo różni jak te zwierzątka i bardzo często w pracy, wiesz, nakłada się na nas jeden taki sam szablon, nie? I to nie jest tak, no bo wiesz, bo oczywiście z punktu widzenia firmy, w której się pracuje, no to ten szablon jest wygodny, no bo wtedy wydaje się, że jesteśmy, wiesz, sprawiedliwi. Wydaje się, że mamy jakieś tam właśnie, wiesz, kryteria równe. Prawda jest taka, że okej, w pewnych miejscach te kryteria równe i ta sprawiedliwość rozumiana w ten sposób jest potrzebna, ale w pewnych miejscach lepiej się odwołać do tego, z jakimi ludźmi mamy do czynienia, tak? No więc ja myślę sobie, że... I to jest też coś takiego bardzo polskiego, w sensie to, że tego wsparcia nie ma, że bardzo łatwo jest, pracując w polskich firmach z Polakami, i to znowu mówię dlatego, bo ja widziałem inne kultury i mam porównanie. Bardzo łatwo Polakom przychodzi zrobienie takiego znaku równości pod tytułem płacę ci, to nie muszę ci dziękować za to, co robisz. Płacę ci, to nie muszę ci być wdzięczny za to, co robisz. Płacę ci i to załatwia temat, rozumiesz? No i cały patent polega na tym, że to nie załatwia tematu, tak? W sensie to, że się komuś płaci, to jest wynagrodzenie za ten czas, za te umiejętności, które ta osoba ci przekazuje, jak gdyby w tym warunkach, w jakich żeście się tam na tą współpracę umówili. Ale my dalej jesteśmy ludźmi. I dalej potrzebujemy tego, żeby ktoś się do nas odezwał nie jak do robota, tylko jak do człowieka. I w związku z tym tej przynależności do grupy potrzebujemy. I potrzebujemy tego, żeby ktoś nam podziękował. I ja podejrzewam, że o wiele lepiej by się w Polsce pracowało, gdyby polscy szefowie, właściciele firm, menedżerowie po prostu potrafili, wiesz, przejść się po swoim zespole, po firmie i ludziom powiedzieć czasami dziękuję, że u mnie pracujesz, dziękuję, że tak dobrze piszesz te maile, dziękuję ci, że, wiesz, tak fajnie obsługujesz recepcję tej firmy i tak dalej. Wystarczyłoby to, albo jeszcze tym bardziej, jak się robi wspólnie jakiś projekt, nie, i się dojeżdża do jakiejś mety, sprzedaje się coś klientowi, dowozi się jakiś ten projekt do końca. No i wtedy powinno się usłyszeć dziękuję, dobra robota. I bardzo często się nie słyszy, bardzo często się mówi, o, teraz dostaniesz za to premię. Nie, no fajnie, premia jest spoko, ale ta premia nie zastąpi tego dziękuję. Mhm. I tyle, więc... A też jest, ja nie pamiętam już, kto to zrobił to badanie, ale są badania już też na ten temat, że, no, że bardziej motywujące dla pracowników jest zwracanie uwagi na pozytywne rzeczy, tak? W sensie takim, że to nie poprawi tych rzeczy, których pracownicy robią, które pracownicy robią gorzej, zwracanie im uwagi na to, że to robią gorzej, natomiast bardzo poprawi to, w jaki sposób oni pracują, jeżeli się im zwróci uwagę na to, co robią dobrze.
Wiesz, co jest takiego, coś takiego właśnie w zarządzaniu ludźmi, jak samo spełniająca się przepowiednia.
Tak.
Jeżeli cały czas komuś...
Mówisz, jesteś leniem, jesteś znaczy, leniem, to no nawet nie, no jak nie jest, to będzie leniem.
Takie, wiesz, no, ale takie jesteś leniem, to jest jakieś takie ekstremum, żeby już tak no. komuś powiedzieć w pracy, ale że cały czas mówisz mu, że jakąś jedną określoną rzecz tak. robi źle.
Tak.
I to w końcu jakby i ten menadżer i wszyscy wokoło zaczynają właśnie w ten sposób myśleć i sama ta osoba zaczyna tak o sobie myśleć. I
ja myślę, że ta osoba takie... zaczyna tak myśleć, tak. bo wiesz, no bo jest coś takiego, że ten feedback jednak jest potrzebny, tak, do tego, żebyś no. się jakoś zdefiniowała w środowisku zawodowym i jeżeli ktoś ci mówi, ty to jesteś kiepska z wystąpień publicznych, to pójdzie Zosia. I później następnym razem, ty to jesteś kiepska z wystąpień publicznych, to może nie róbmy tej prezentacji. Albo rozumiesz, no to w końcu uwierzysz w to, nawet jeżeli możesz nie być kiepska z tych wystąpień, albo wiesz. Bo
no, zdecydowanie ja widziałam takie sytuacje, gdzie osoby, które w czymś, coś im tam nie wychodziło na początku, pozytywnie właśnie wspierane, no dochodziły do takiego momentu, że w końcu im wychodziło.
Tada. No właśnie. Da się.
Da się, tak. Czyli warto budować sobie taką sieć takich ludzi i przebywać z takimi ludźmi, którzy...
Którzy zwracają uwagę na pozytywy tak. i wspierają nas, jak widzą, że podjęliśmy trudną dla nas decyzję, która jest w pewnym
Dokładnie
stopniu
tak.
wyjściem z naszej strefy komfortu. A czy ty się zgodzisz tak na koniec tego podcastu z tym, że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi najwięcej
no,
czasu?
No ty to cały czas, słuchaj, powtarzasz, no.
Gdzieś to przeczytałem. Myślisz, że tak jest, czy nie?
No pewnie coś w tym jest, tak? Bo ponieważ no jak długo z kimś przebywamy, no to też nasiąkamy tak tą też energią tak tej osoby. Dlatego warto no, tak jak powiedziałam, poszukiwać tych osób, czy, które nas będą ładować pozytywną energią, czy też zwracać uwagę, jak się jest z osobą, na której ci zależy,
żeby być pozytywnym
żeby, tak,
faktorem
żeby jednak,
w jej otoczeniu.
Tak, no i żeby też właśnie no, zwrócić uwagę, jeżeli uważasz, że masz za mało wsparcia, słuchaj, wspieraj mnie bardziej, na przykład tak. No.
Małgorzata, wspieraj mnie bardziej.
Okej.
Okay. Dziękujemy i do następnego.
Do usłyszenia.